10 lutego profesor Piotr Moncarz odwiedził Sjarą i zaprezentował wykład na temat przyszłości energii w Europie Centralnej i Wschodniej. Po wykładzie z panem profesorem rozmawia Andrzej Turski i Anna Sęczuk.
Panie profesorze, wczoraj był wykład na temat polityki energetycznej, sytuacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Mówił pan, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej są zacofane, co jest problemem, ale jest też szansą. Czy może pan w kilku słowach streścić, o co chodzi?
No może zacofane to za mocno powiedziane, albo troszeczkę skrajne tłumaczenie terminu, którego używałem po angielsku, ale rzeczywiście w stosunku do Europy jako całości Unii Europejskiej, kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają dużo do nadrobienia, nazwijmy to tak. W czym przede wszystkim? Przede wszystkim w tym, że przez długi okres czasu brakowało inwestycji w sektor energetyczny. Czyli ten sektor energetyczny się bardzo zestarzał. On w pewnych miejscach się już rozsypuje. I to pod dwoma względami. Zestarzał się pod względem technologicznym, czyli używa bardzo starych technologii. To są technologie, które są nieefektywne z punktu widzenia przetwarzania paliwa na energię elektryczną.
Czyli dużo uchodzi w powietrze.
Dużo uchodzi w powietrze. Mało jest efektywnie przekazywane do końcowego odbiorcy. To jest jeden problem. A drugi problem oczywiście jest kwestia niezawodności tego systemu. Te elektrownie nie były budowane na to, żeby działały przez 50-60 lat, a taki jest wiek już dużej części elektrowni w Europie Środkowo-Wschodniej.
Wczoraj dużo miejsca pan poświęcił gazowi w Polsce, czy potencjalnemu wydobyciu gazu w Polsce, natomiast nie mówił pan za bardzo o węglu.
Tak, rzeczywiście poświęciłem czas gazowi, ponieważ gaz jest taką czerwoną flagą polityki Europy Środkowo-Wschodniej. Jak tylko zaczynają się jakieś niepokoje na temat przyszłości politycznej, stabilności, współpracy z sąsiadem ze wschodu i partnerami, którzy się spotykają w Brukseli, no to gaz naturalnie staje się tematem numer jeden. Tutaj w przypadku Polski jest to mocno przejaskrawione, bo trzeba pamiętać o tym, że gaz stanowi poniżej 10% energetyki polskiej, aż 70% tego gazu pochodzi z Rosji, no ale to jest 70% z jakichś tam 10 czy iluś procent, czyli to w dalszym ciągu jest stosunkowo mały procent energetyki polskiej. Jak pomyślimy o tym, jak ogromnym potencjałem oszczędności, energooszczędności Polska dysponuje przez ocieplenie domów, przez zmienienie systemu oświetlenia, przez wymianę urządzeń produkcyjnych w fabrykach na mniej energochłonne, to te kilka procent energii, które gaz wnosi, jest energetycznie niczym. Natomiast gaz jest ważnym surowcem dla przemysłu chemicznego i tak dalej. Ja bynajmniej nie lekceważę sobie tutaj ważności gazu dla ekonomii polskiej. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo kraju, duża przesada.
No ale jak mówimy o tym bezpieczeństwie, to należy pamiętać, że kraje Europy Zachodniej, takie jak Francja czy Niemcy, dużo bardziej są zależne od dostaw gazu z Rosji i jakoś nie mają z tym problemu. Dlaczego dla Polski akurat ten rosyjski gaz jest takim problemem? Czy nie jest to polska rusofobia?
Nie chciałbym tego nazywać rusofobią, ale historia jest taka, jaka jest i ona wytworzyła pewne reakcje na problemy rosyjskie.
Są bardziej ostrożni.
Jesteśmy bardziej ostrożni. No i jednocześnie to, że to właśnie co zostało powiedziane, że Francja i Włochy i Niemcy są bardzo związane z gazem rosyjskim i w ten sposób to tworzy relacje między tymi krajami, które są naszym głównym partnerem w Unii Europejskiej, naszym starszym bratem, jak oni się nazywają w Unii Europejskiej. I ten starszy brat ma interesy za naszymi plecami, które niekoniecznie są tymi samymi interesami, które...
Ale można się spodziewać, że w przypadku jakiejś perturbacji oni w pewnym sensie staną po naszej stronie, bo ich interesem będzie też zapewnienie ciągłych dostaw gazu.
To znaczy pod warunkiem, że ten gaz do nich będzie musiał dotrzeć przez Polskę, ale gdyby można było gaz do nich dostarczyć, omijając Polskę, a kurek do Polski zakręcić, no to nie wiem, jakby ta sytuacja wyglądała, czy nagle by powiedzieli Niemcy albo Francja by powiedzieli, to my razem z Polską giniemy, prawda? Niekoniecznie musi się powtórzyć historia z 1939 roku, gdzie Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom dlatego, że napadły na Polskę. To
nie jest. Czyli sprawa tego rurociągu, to jest gazociąg?
Gazociągu, tak.
No właśnie, ale to też było wspomniane wczoraj o budowie portu przeładowywania płynnego gazu w Świnoujściu, ale jak to jest z tym Nord Stream i portem Świnoujściu? Czy budowa tego gazociągu nie ograniczy możliwości wpływania dużych statków do Świnoujścia? Zdaje się, że to jest wielki problem w tej chwili.
Wszystkie problemy, jakie mogliśmy, mówię w tej chwili jako Polak, wszystkie problemy, jakie mogliśmy, wyciągnęliśmy. Wyciągnęliśmy problem ekologii, wyciągnęliśmy problem, czy tam nie leżą jakieś świństwa na dnie Bałtyku, które teraz zostaną zmieszane z wodą i będą nam truły ryby, bo będą kładli gazociąg, czy to jest dobry pomysł, czy zły pomysł i tak dalej. Teraz się pojawia pomysł, czy statki nie będą zahaczały o ten gazociąg. No mój Boże, jak ktoś kładzie rurociąg i ma prawo położyć go według prawa międzynarodowego, to ten, który przychodzi po nim, musi sobie dać radę z faktem, że tam jest rurociąg. I tego nie przeskoczymy. Musimy patrzeć na sprawy troszeczkę bardziej globalnie. Port przeładunku gazu płynnego czy ciekłego LNG będzie miał ogromne znaczenie dla polskiego komfortu, nazwijmy to, czy polskiego bezpieczeństwa energetycznego, jeśli chodzi o gaz, bo gdyby komuś wpadło do głowy, że dziś nie będziemy pompowali gazu w kierunku Polski, bo mamy gdzieś lepszy rynek, albo mamy gdzie indziej zapotrzebowanie, albo nam się Polska nie podoba, to zawsze będzie można jakąś ilość tego gazu poważną dowieść tą drogą.
No ale jak mówimy o bezpieczeństwie Polski, to może jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Polska miała własny gaz. Jak to jest z tym gazem z łupków? Czy jest realna szansa, że ten gaz będzie ekonomicznie opłacalny, żeby go w Polsce produkować?
Gaz łupkowy to jest najbardziej ekscytująca w tej chwili perspektywa, jaka stanęła przed Polską przynajmniej w ostatnich 50 latach moim zdaniem, ponieważ Polska, jeżeli się okaże, że ten gaz tam jest w takich ilościach, w jakich petrogeolodzy się go spodziewają, jeżeli się okaże, że ten gaz jest w formie, która pozwoli nam przy dzisiejszych technologiach, podkreślam, amerykańskich, wydobywać go ekonomicznie, to Polska może się stać Kuwejtem gazowym, a przynajmniej Kuwejtem gazowym Europy. Tego gazu teoretycznie są ogromne ilości. Oczywiście, jak z każdą wielką perspektywą, są jakieś niebezpieczeństwa, że to wszystko nie wypali. Jednym z wielkich niebezpieczeństw jest to, że ten gaz, który w Polsce jest na znacznej głębokości, że te łupki są bardzo, pod bardzo wysokim ciśnieniem geologicznym, że ten gaz będzie trudno wydobywać przy dzisiejszych technologiach, albo się go po prostu nie da wydobywać ekonomicznie.
No właśnie, zdaje się, że nawet w Stanach, gdzie amerykańskie firmy są pionierem tych technologii, nawet w Stanach, i mimo że ten gaz łupkowy jest płyciej, słyszałem zdanie, że nawet w tych warunkach wydobywanie gazu łupkowego niekoniecznie jest opłacalne ekonomicznie. Więc właśnie w Polsce, gdzie ten gaz jest głębiej, może być jeszcze więcej problemów.
Tutaj są dwa powiedzmy dwie krzywy, które muszą się przeciąć we właściwy sposób. Jedna krzywa to jest krzywa trudności wydobycia i ceny wydobycia, a druga krzywa to jest krzywa ceny gazu. Gaz w Polsce, który w 70% czy tam w 2/3 otrzymujemy z Rosji, czy przez Rosję, ten gaz jest cenowo związany z cenami ropy. Nie jest dziś wielką tajemnicą, że ropa nie tylko, że nie przestanie, że nie zatrzyma się na poziomie cen, na jakich jest, ale będzie drożała. Czy to ma związek z tym, że dolar jest mniej wart, czy to ma związek z tym, że jest większe zapotrzebowanie na ropę? Nie jestem ekonomistą, więc nie będę tutaj się w to wdawał, ale jedno jest pewne, że ta krzywa cen ropy bez przerwy rośnie. W związku z tym cena gazu w Polsce związana z ceną międzynarodową, ceną ropy wzrasta. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to jest wszystko oparte na popyt i podaż. Podaż i popyt. No więc nasz gaz jest niesamowicie tani. Nasz gaz za ileś tam 1000 jednostek, nie będę tutaj Państwa zamęczał przelicznikami, a na 1000 jednostek jest 4 do 6 dolarów i na tej wysokości się zatrzyma. Najwyżej już był 9, to już cały kraj wpadł w panikę w Stanach, a w Polsce jest mniej więcej 7 do 8-krotnie droższy. No więc tutaj te widełki różnicy są ogromne. Jeżeli w tych widełkach się zmieści gaz łupkowy, to bardzo dobrze, bo to z jednej strony da Polsce ogromnie ważną pozycję w rynku energetycznym Europy, to jest jedno. A drugie, o czym jeszcze nie mówiliśmy, to, że Polska ma potężny problem z ograniczeniami klimatycznymi związanymi z energetyką i produkując dzisiejszymi technologiami, nawet tymi najnowszymi, produkując energię elektryczną z węgla, Polska wciąż ma problemy z tym, w cudzysłowie, CO2. To są jakieś przeliczniki, ale jest CO2. Gaz mniej więcej produkuje połowę CO2 w stosunku do węgla, więc tutaj na pewno dałoby się zbalansować polskie kwoty CO2, mając własny gaz.
Inną drogą ograniczenia produkcji dwutlenku węgla byłaby oczywiście energia jądrowa. W wczorajszym wykładzie Pan bardzo ciekawą rzecz wspomniał, że na energię jądrową należy patrzeć nie tylko z punktu widzenia środowiska, ale także z punktu widzenia ekonomicznego. Budowa elektrowni jądrowych jest bardzo kosztowna i to oznaczałoby, po pierwsze, duże wydatki dla budżetu, ale wydatki, które nie pobudzałyby polskiej gospodarki, tylko poszłyby całkowicie do zagranicznych dostawców. Czy to samo nie jest prawdą w stosunku do gazu, gdzie te inwestycje też nie są małe i też pójdą w większości do zagranicznych dostawców?
Więc można popatrzeć na to porównawcze, a może oddzielnie na każdy temat. Energetyka jądrowa, świetnie to zostało podsumowane, że właściwie to jest kwestia ekonomii. I ta ekonomia musi być bardzo brutalna tutaj w podejmowaniu decyzji, bo jest bardzo miłym opowiadanie w świecie, że my też jesteśmy nowocześni, mamy reaktory jądrowe i tak dalej, ale jeżeli to postawił gospodarkę w stanie zamrożenia kredytów, ponieważ wszystkie możliwe kredyty zostaną wykorzystane na to, żeby zbudować te elektrownie, to jest mało ciekawy wariant. Drugi mało ciekawy wariant to, że sprowadzimy wszystko w kontenerach, w cudzysłowie oczywiście, sprowadzimy wszystko w kontenerach, ktoś będzie zarabiał na tym wielkie pieniądze, a my się będziemy przyglądali temu i potem będziemy się cieszyli, że nasz prąd, który nam oświetla mieszkanie, jest z elektrowni jądrowej. Czyli ja nie jestem przeciwnikiem elektrowni jądrowych, zawodowo się tym po części param w Stanach Zjednoczonych, jednak to nie jest lekarstwo, które doskonale pasuje do każdego kraju. I wcale nie jest takie pewne, żeby Francja nie miała de Gaulle'a, dzisiejsza Francja podjęłaby taką samą decyzję, jaką podjęła wtedy przy dyktaturze pana generała, gdzie zbudowali sobie energetykę jądrową od granicy do granicy. Czyli tutaj Polska na pewno stoi przed wielkim dylematem związanym z pytaniem, czy to ma sens dla Polski i kiedy ma sens dla Polski i w jaki sposób ma sens dla Polski i tak dalej. Teraz wracając do gazu. O ile ten gaz tam jest, o ile ten gaz tam jest w takich ilościach, o jakich mówimy, to niewątpliwie wydobycie tego gazu, jeżeli zacznie się powiedzmy za 10 lat, bo mniej więcej tyle czasu to ten proces zajmie przygotowania, za 10 lat, te technologie się zmieniają, te technologie się ulepszają. To nie są jakieś statyczne technologie. Czyli i Polska, biorąc udział w tym wszystkim od samego początku, będzie szkoliła swoich inżynierów. Polska ma doskonałe szkoły inżynierskie związane z górnictwem, z wiertnictwem. Ci fachowcy są w znacznej mierze niewykorzystywani w Polsce. Więc to jest szansa dla polskich specjalistów biorących udział w tym. Nie ma tam specjalnie ogromnej ilości urządzeń, maszynerii, którą się będzie sprowadzało, która będzie kontrolowała ten cały proces, tak jak w elektrowni jądrowej. Czyli to mogą być powiedzmy urządzenia wiertnicze, które będziemy sprowadzali ze Stanów. Przynajmniej uważam, że najlepsze urządzenia wiertnicze dziś w świecie są ze Stanów właśnie. Będziemy sprowadzali ze Stanów. Będą fachowcy, którzy powiedzmy z takich firm doświadczonych, nazwijmy Chevron, będą częścią tego wszystkiego. Ale ten gaz będzie albo zużywany w Polsce, albo będzie sprzedawany do innych krajów europejskich z Polski. Polska będzie brała w tym udział. Inteligencja zapisu licencji leży w rękach polskich. To jest kwestia negocjacji. Nie przypuszczam, żeby Polska stała się Nigerią. Po prostu to jest czy nawet Wenezuelą, powiedzmy. Jestem dziwnie spokojny, że polskie przygotowanie do pertraktacji międzynarodowych, polskie zrozumienie technologii, polski poziom intelektualny społeczeństwa jest na poziomie, który pozwoli Polsce być bardzo dobrym partnerem w stosunku do firm zachodnich, przede wszystkim amerykańskich, które będą współpracowały w sprowadzeniu technologii do Polski.
A ja chciałabym nawiązać do węgla jeszcze raz, dlatego że wiadomo, że żadne alternatywne źródła energii nie są w stanie nadążyć za zapotrzebowaniem na energię i głównie chodzi tutaj o prąd elektryczny i na przykład w Stanach Zjednoczonych najszybciej rośnie zużycie węgla. Podobnie też dzieje się w Chinach. I dlaczego o to pytam? No wiemy, że Polska ma spore złoża węgla kamiennego i na przykład Chiny zaczęły używać, i Chiny są o wiele bardziej do przodu niż Stany Zjednoczone w tej technologii, przetwarzanie węgla pod ziemią. W Stanach Zjednoczonych powstaje chyba dopiero pierwsza tego typu kopalnia i to się nazywa Texas Clean Energy Project, gdzie cały węgiel jest przetwarzany w gaz pod ziemią i teraz wszystkie produkty uboczne, dwutlenek węgla jest zbierany, którego jest mało, ma być mało, przynajmniej w tym procesie, a mocznik, który będzie także produktem ubocznym, będzie sprzedawany jako nawóz. Czyli wiedząc, że węgiel jest w miarę tani i wiedząc też, że Chiny praktycznie eksperymentują na bardzo różnych polach, jeżeli chodzi o to przetwarzanie węgla pod ziemią, czy jest to jakiś potencjał dla Polski?
To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. I akurat pytanie mocno skoncentrowane na moich zainteresowaniach zawodowych, także z przyjemnością w nie wchodzę. Podziemne procesowanie węgla, ja bym nie chciał tego nazywać zgazowaniem, za chwilę wytłumaczę. Podziemne procesowanie węgla jest rzeczywiście ogromną szansą dla Polski. Trzeba pamiętać, że Polska ma największe złoża węgla kamiennego per capita na świecie. Stany Zjednoczone ponoć mają najwięcej węgla na świecie, a Polska najwięcej per capita. Czyli na pewno Polska się nierozsądnie nie odczepi od węgla. Polska powinna ten węgiel wykorzystywać. To tak jakby ktoś zasugerował Arabii Saudyjskiej, żeby nie zajmowała się ropką naftową.
Ale czyli, chodzi o nową technologię.
Ale chodzi o zupełnie nową technologię. Chodzi o technologię przełomową. To jest technologia przełomowa i w Polsce jest wielki know-how na ten temat. Już w latach późnych 50., wczesnych 60. w Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowadzano doświadczenia w tej dziedzinie. W kopalni Barbara robiono doświadczenia podziemnego zgazowania węgla. Wtedy to zostało wszystko przerwane, bo to był okres, kiedy było budowanie rurociągu przyjaźni, czyli jakieś wygłupianie się, że Polska będzie miała swoje paliwa syntetyczne, niezależne od systemu, w ogóle nie wchodziło w rachunek. Wszystko zostało zamknięte do szafy z polecenia przyjaciół wtedy ze Związku Radzieckiego i na tym się skończyła zabawa w podziemne procesowanie węgla. O co chodzi? Podziemne procesowanie węgla polega na tym, że ten węgiel wyżarzamy, nazwijmy to, wyżarzamy go pod ziemią. Z tego węgla dostajemy gazy syntetyczne, czyli jakiś tam węgiel połączony z wodorem w jakiejś tam formie. Dostajemy ciepło, dostajemy wodór z tego, ponieważ wprowadzamy również wodę przy tym procesie wyżarzania do tego węgla. Poza tym w węglu jest dużo wody. I przy temperaturach rzędu 700-800 stopni Celsjusza ta woda się rozkłada na tlen i wodór. I ten wodór dostajemy jako cenny gaz właśnie dla przemysłu przemysłu polimerów. No i a całe świństwo, które wynika ze spalania węgla na powierzchni, zostaje pod ziemią. Tam, gdzie Pan Bóg to zostawił, położył, tam sobie to zostaje. Nie będziemy tutaj ingerować.
To
wszystkie ciężkie metale i popioły i te wszystkie rzeczy, z którymi się potem musimy...
Radioaktywne pyły, których jest w sumie więcej niż z elektrowni atomowych.
Polska w tej chwili, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w swoim budżecie w ubiegłym roku zatwierdzonym, duża część tego budżetu poszła w kierunku uczelni, które i centrów naukowych, które zajmują się właśnie badaniem technologii podziemnego procesowania węgla. Procesowania, ponieważ, tak jak powiedziałem, ciepło jest również częścią tego i są różne inne rzeczy, nie tylko ten gaz syntetyczny, więc nie chcę nazywać tego zgazowaniem. Chiny i pęd do przodu. Rzeczywiście Chiny w sposób szalony, jak we wszystkich innych dziedzinach, bo oni po prostu mają ogromne zapotrzebowania na energetykę. Przeprowadzają eksperymenty, ale to są eksperymenty, na które ani w Europie, ani w Stanach nikt by się nie zgodził. To są eksperymenty, które, no, powiedziałbym, są dosyć kawaleryjskie, z niedopracowanymi technologiami. Polska do tego podchodzi systematycznie. Jest nadzieja, że ta współpraca Polski ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinach tak zwanych czystych technologii węglowych będzie się zacieśniała. Już było kilka okrągłych stołów na ten temat. Sam brałem udział w kilku. Między Department of Energy i US Energy Association i Polskim Ministerstwem Gospodarki i polskimi centrami naukowymi w tej dziedzinie. Także robi się pewno, za pomału. Zgadzam się zupełnie. Powinniśmy
to może być właśnie ta przewaga Chin, że mimo to, że robią dzikie eksperymenty, to w pewnym momencie coś znajdą, bo z reguły to właśnie tak się dzieje. A Chiny już planują budowę nowego systemu kolei ponoć. Ma to być kolej lekka, pasażerska, po to, żeby istniejącą kolej wykorzystać na wożenie węgla. Czyli Chiny stawiają na węgiel bardzo mocno jako przyszłościowe paliwo.
Chiny w zasadzie nie mają w tej dziedzinie wyjścia. Mają ogromne pokłady węgla i muszą je wykorzystać. Tak samo jak Polska. Przecież polska energetyka, ponad 80% polskiej energii elektrycznej jest z węgla. No więc i to na to, że to się drastycznie zmieni, szans jest mało. Czyli w dalszym ciągu będziemy bardzo mocno polegali na węglu. Stany ponad 40% energii elektrycznej z węgla. Z tym, że Stanach Zjednoczonych ten węgiel jest łatwiejszy do wydobywania, przede wszystkim jest odkrywkowy, nie jest głęboki, a w Polsce duża część tego węgla jest głębokiego.
Co akurat w podziemnym przetwarzaniu może pomóc.
W podziemnym przetwarzaniu może pomóc, właśnie.
Z tego co wiem, jest Pan wielkim adwokatem współpracy polsko-amerykańskiej w wielu dziedzinach, w energetyce i w technologii i w innych dziedzinach. Czy nie obawia się Pan, że to będzie taka współpraca trochę jednostronna, że amerykańskie firmy będą podbierać polskich pracowników, a potem sprzedawać Polsce technologię, którą ci pracownicy wyprodukują? Jakie Pan widzi perspektywy, że Polska jako niewielki kraj może być równoprawnym partnerem w tego typu współpracy?
No więc misja organizacji, którą założyliśmy 10 lat temu, US Polish Trade Council, jest taka, żeby to był most, po którym się jeździ w obu kierunkach. To nie jest most jednokierunkowy. I nad tym pracujemy, to propagujemy. Oczywiście ten babit Ameryki jest wciąż duży, ale on już nie jest taki, jak był 20-30 lat temu. To jest, siedząc tutaj w pięknym Seattle i patrząc na Puget Sound i tak dalej, w dalszym ciągu wiemy, że chleb emigranta nie jest zawsze z białej mąki. I polscy młodzi naukowcy, polscy dynamiczni przedsiębiorcy chcieliby współpracować z Ameryką, ale niekoniecznie chcieliby spakować cały swój dorobek życiowy i wyjechać do Ameryki na stałe. Czyli to jest pierwsza rzecz, która reguluje w sposób naturalny tą naszą sytuację. Następny element, który ma tutaj znaczenie duże, polega na pozycji Polski na rynku europejskim. Tej pozycji, którą Polska nie zawsze potrafi wykorzystać, jeszcze nie potrafi ją właściwie sprzedać, ale ta pozycja jest zupełnie ewidentna. Polska może być drzwiami dla amerykańskich technologii, amerykańskiego przemysłu do Unii Europejskiej, ogromnego rynku, a Unia Europejska ma wejścia na inne rynki, na których Amerykanie niespecjalnie się dobrze poruszają, prawda? Północna Afryka na przykład. Ogromne rynki z ogromnymi zapotrzebowaniami. Teraz, jeżeli Polska dobrze to będzie rozgrywała, a póki co są przykłady, że Polska potrafi to dobrze rozgrywać, to będzie mówiła tak, my chcemy być drzwiami, ale jednocześnie chcemy być częścią tego dostarczania technologii, czyli R&D, czyli produkcji.
Czy co Polska dokładnie mogłaby, czego Amerykanie mogliby chcieć się nauczyć w Polsce?
Ja nie myślę, że tu chodzi o nauczenie się. Ja nie myślę, że Polska oprócz przedsiębiorczości, innowacyjności, że Polska musi się czegoś uczyć w Stanach Zjednoczonych. Że to jest, tu mówimy o prostej współpracy. Dobrze wykształcony człowiek w Polsce, współpracujący z dobrze wykształconym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych, generującym coś, czego świat potrzebuje. Czy to jest produkt w IT, czy to jest produkt w technologii przetwarzania, podziemnego przetwarzania węgla i razem potem to oferujemy. To, że samochód elektryczny w takim naprawdę konkretnym sensie narodził się w Dolinie Krzemowej, a nie w Detroit, nie w Stuttgardzie i nie we Francji, w jakimś centrum produkcji samochodów, a właśnie w Dolinie Krzemowej, wykazuje, że dzisiejsze rozwiązania przełomowe w technologiach dokonują się tam, gdzie jest koncentracja ludzi twórczych, którzy mają właściwie przygotowanie do tematu. Polska ma takich ludzi. Polska ma takich ludzi, ale Polska nie ma tej masy krytycznej i nie ma tej wiarygodności międzynarodowej w technologiach, jakie niesie ze sobą Ameryka. Więc to połączenie tych dwóch stwarza ogromną szansę. Dlaczego Polska nie miała być drzwiami technologii samochodów elektrycznych w Europie dla producentów amerykańskich? Proszę bardzo. Pod warunkiem, że my się w to włączamy, technologie baterii. Ogromne problemy, które stoją przed tym całym zamysłem elektryfikacji transportu. technologie produkcji nowoczesnych. To już nie są przecież wytłaczane maski stalowe, czy nawet aluminiowe i tak dalej, i tak dalej. Tu jest duża szansa na to, że Polska będzie kompetentnym i nazwijmy to równoważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. A marka musi być jakaś poważna, skądś amerykańska marka ma znaczenie.
Czyli krótko mówiąc, widzi pan profesor przyszłość tej współpracy w bardzo optymistycznych barwach, jeżeli tylko przyłożymy się do tego.
Jestem jej ogromnym entuzjastą.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję.